Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie obchodzi w tym roku jubileusz 300-lecia istnienia. To dobry czas, by podziękować Bogu i ludziom za tyle lat funkcjonowania tamtejszej kuźni powołań. Audycję na ten temat przygotowała rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej Radio R. Materiał zebrała i opracowała Katarzyna Kusy. Przed mikrofonem Jacek Domański. Zapraszam na nasz magazyn.
Seminarium Duchowne w Lublinie erygowane było w październiku 1714 roku.
Ksiądz Marek Słomka, rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
Te początki wiążą się z przybyciem na ziemię lubelską misjonarzy świętego Wincentego a Paulo. To zgromadzenie, które powstało we Francji, miało w swoim charyzmacie szerzenie misji ludowych, ale tego zgromadzenia też wywodziło się bardzo wielu formatorów powołanych. Był to czas już po Soborze Trydenckim, kiedy w XVII wieku i później w początkach XVIII powstawało bardzo wiele seminariów duchownych, bo zmienił się system kształcenia przyszłych księży. O ile wcześniej przed Soborem księża przygotowywali się do posługi przy parafiach, przy kapłanach, którzy pokazywali, na czym polega duszpasterstwo, czy przygotowanie się do kapłaństwa, o tyle później powstawały seminaria duchowne, które dzisiaj kojarzymy z takimi, a nie innymi placówkami czy instytucjami. Więc na ziemi lubelskiej też takie seminarium duchowne powstało. Prowadzili go, jak wspomniałem, misjonarze świętego Wincentego a Paulo przez pierwsze 150 lat, bo tutaj także otrzymali fundację. Anna Zbąska była osobą, która pomogła misjonarzom świętego Wincentego a Paulo poprzez fundację nabyć kamienicę w centrum Lublina, na tak zwanym Żmigrodzie. Ta kamienica jest najstarszą częścią naszego gmachu. Na niej widnieją piękne i zabytkowe medaliony i w tych realiach rodziło się lubelskie seminarium duchowne przez 150 lat prowadzone przez misjonarzy świętego Wincentego a Paulo. My już żyjemy samym jubileuszem, świętowaniem, które połączyliśmy z hasłem ewangelizacja, ale de facto przygotowujemy się dłuższy czas. Etap historyczny, który nazwaliśmy pamięć, to był czas odkrywania naszych korzeni, szczegółów, bogatej historii seminarium. Z tego też powstanie specjalna księga pamiątkowa. Bardzo wielu naszych absolwentów chciało dać wspomnienia z tych lat swojego klerykatu. W ten sposób mogliśmy sami coraz więcej szczegółów poznać, chociażby tych, które dotyczyły trudnej historii II wojny światowej, kiedy seminarium musiało egzystować w Krężnicy Jarej, czy tych lat pierwszych po zakończeniu II wojny, kiedy alumni i wychowawcy zmagali się z systemem totalitarnym. I tutaj też można było wydobyć na światło dzienne takie niuanse, które są świadectwem wielkiej wiary naszych wychowawców czy alumnów.
To powołanie... A już to jest moje taka osobiste sprawy.
Arcybiskup senior Bolesław Pylak.
Ale jak to miałem wtedy lata 20-23 rok życia, jak co robić dalej? Ja się nie miałem jakichś takich drogi życia, nie wiedziałem. Tylko miałem takie okresy handry, że tak powiem. To wszystko mi jakoś to życie nie bardzo zakcydowało. W mojej parafii nowy ksiądz przyszedł, miejscowy, wyświęcony i właśnie tak pomyślałem, a może seminarium? No i z nim, tym księdzem młodym, wybrałem się do tego seminarium. To był 43 rok. Pamiętny dzień, 3 listopada. Moja rodzina parafia od Lublina 40 kilometrów. W tamtym czasie nie było takiej komunikacji, ale naszym gospodarstwie były dwa konie, zresztą wyhodowane i przeze mnie. Więc te konie zaprzągłem i pojechaliśmy tymi końmi te 40 kilometrów. I jesteśmy już przed Lublinem, a tu szosa zamknięta. Niemcy nie puszczają, tylko słychać strzały. Więc musieliśmy objeżdżać Lublin tutaj na wschód, Tatary. I dojechaliśmy do parafii na Brodowicach, gdzie proboszczem był dawny proboszcz łopienicki, ksiądz Szeleźniak, zacny człowiek. I jako dawny proboszcz łopiedzicki przyjął raz na noc. Zostawiliśmy konie i rano poszliśmy piechotą z tym księdzem łopiedzickim młodym do Krężycy. Krężycy właśnie było to seminarium lubelskie. Ono było, właśnie nie istniało po 1939 roku. Dopiero w 1942 roku gubernator Frank pozwolił na zatrudnienie seminarium dawnych kleryków. Ja nie byłem tym dawnym klerykiem, ale w podaniu do rektora napisałem, że byłem. To kłamstwo. Ale rektor miał pokrycie, że gestapo przyjedzie, to sprawdzą. Także właśnie nie spowiadałem się z tego kłamstwa i zostałem tym klerykiem. No i tu właśnie w seminarium dopiero moje powołanie się jako skrystalizowało. No, kilka ładnych lat, 5 lat, czas do przemyślenia, przemodlenia. Ale co jeszcze dołączę, że 3 listopada w 1943 roku właśnie te zamknięcie szosy od południa i te strzały, to w tym dniu Niemcy rozstrzelali tu na Majdanku 18 tysięcy Żydów. To była masakra.
Bardzo dużo się zmieniło w ciągu tego czasu, kiedy rozpoczynałem pracę w seminarium jako prefekt w 1981 roku.
Biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło.
Przeszedłem szczeble chowawcze, wicerektora, rektora, także mogę porównywać. Oczywiście trzeba uwzględnić dwie epoki, w których wypadło moje życie, mianowicie epoka komunizmu, systemu totalitarnego. To ten fakt mocno wyznaczał to życie seminaryjne. Czuliśmy się środowiskiem zwartym w stosunku do tych wrogości, niebezpieczeń, zagrożeń, jakie pochodziły ze systemu totalitarnego wojującego z Kościołem. To doświadczaliśmy tego. Doświadczaliśmy w tych latach solidarności takiej tutaj wewnętrznej. Kto podjął decyzję kapłaństwa, to utożsamiał się także i z Kościołem, z przełożonymi. Była większa solidarność, chociaż muszę powiedzieć, że właśnie od tego roku 81 klerycy przynieśli do seminarium trochę ducha solidarności tej powstającej, solidarności związku zawodowego niezależnego. Trudności materialne tego czasu też nas jednoczyły, kiedy była bieda. Były problemy ze zdobyciem żywności dla seminarium. Ale jeśli chodzi o kleryków, widziałem większą zbieżność taką ideową u nich. Nie byli świadomi, jaki front tworzą taki ideowy. Dzisiaj trudniej jest podjąć decyzję młodemu człowiekowi drogi kapłaństwa, która jest wymagająca, dlatego że życie dzisiaj jest bardziej atrakcyjne. Dzisiaj jest większa możliwość także wyborów, zawodu, tak nazwijmy. Kapłaństwo nie jest zawodem, ale kiedy w latach komunistycznych na uczelniach był numerus clausus, kiedy były ograniczone liczby miejsc, było trudno się dostać nawet najzdolniejszym, jeżeli nie mieli poparcia partyjnego czasami, czy jakichś znajomości. I dlatego wybór seminarium to bardziej jakaś świadoma i odważna decyzja. Bo też kiedy dzisiaj patrzę na ludzi młodych, do seminarium coraz więcej wstępuje dzisiaj po studia. To jest bardzo znamienne. To tak gdyby decyzje młodzi zostawiają, czyli opóźniają, przenoszą. Pytam czasami takiego po studiach, dlaczego wcześniej nie wstąpił o maturze, czy myślał wcześniej o kapłaństwie. Tak, myślałem, ale nie byłem pewien. Ta decyzja po studiach jest bardziej dojrzała. To znaczy znikomy procent po studiach odchodzi z seminarium.
Mi troszkę zajęło rozeznawanie mojego powołania, bo zdobyłem się na odwagę, żeby złożyć papiery do seminarium dopiero po skończeniu studiów.
Kleryk Maciej Mulicki, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie.
Byłem takim dzieckiem, które przechodziło, nazwijmy to, burzliwy okres dojrzewania. Wyglądał on, no tak, może troszkę szaleńczo. Pierwsze myśli o kapłaństwie pojawiały się w mojej głowie w wieku 14-15 lat. Teraz się to może wydawać śmieszne, ale to jest okres, kiedy człowiek zaczyna dokonywać jakichś pierwszych wyborów, takich jak szkoła średnia, takich jak profil klasy, bo człowiek się zastanawia, co ja bym chciał w życiu robić. Moim marzeniem było zostać dziennikarzem sportowym. I to może nie chciałem jakoś realizować, ale jako ministrant, jako lektor zawsze byłem blisko kościoła. Ja to też poczytuję za taką łaskę, że zawsze przy mnie blisko był wtedy Bóg. Cokolwiek by się nie działo, co bym nie robił, z kim bym nie robił, ten Bóg zawsze był, zawsze jakoś potrafił się o mnie upomnieć. Pierwsze takie myśli o kapłaństwie pojawiły się paradoksalnie wtedy, kiedy przeżywałem jakieś swoje pierwsze młodzieńcze miłości, pierwsze sympatie, spotkania z dziewczynami i byłem gotów użyć papiery do seminarium po maturze. Miałem już wszystko przygotowane praktycznie. Zbierałem to oczywiście w tajemnicy przed rodzicami. Byłem umówiony z moim księdzem katechetą, który miał mnie zawieźć do seminarium duchownego. I na wieczór przed wyjazdem, to praktycznie to było w nocy, w środku nocy ja wymiękłem. Dzwonię do niego i mówię: słuchaj Marek, ja nie dam rady, bo ja po prostu nie chcę. Ja się boję. Mówię, muszę poczekać. Byłem gotowy, że dostanę od niego taką potężną burę, że mu zawracam głowę, a on mi wtedy urzekł tym, mówiąc, że słuchaj Maciek, nic się nie dzieje. Nic się nie stało. Zastanów się, pójdź na studia, na rok, może skończyć studia. Mówi, jak Pan Bóg będzie chciał, to się o Ciebie upomni. I wtedy do mnie po raz pierwszy przyszła taka myśl, że tak naprawdę ja nic nie muszę. Przyszedłem na studia do Krakowa, na politologię, na Uniwersytet Jagielloński. Poznałem tam grupę fantastycznych osób. I studia były okresem bardzo burzliwym. Moje życie studenckie było takie, jakie było. Myślę, że też nic się nie dzieje bez powodu w życiu każdego człowieka. I jednak zawsze w czasie studiów towarzyszył mi Pan Bóg. Ja to poczytuję jako łaskę, bo wielu moich znajomych po wyjeździe na studia po prostu od kościoła się odwróciło, bo nie miało bata nad sobą w postaci mamy, w postaci babci. Ja jednak czułem wewnętrzną potrzebę, żeby w tym kościele być. Uczestniczyłem też w spotkaniach duszpasterstwa akademickiego u dominikanów. Później w czasie studiów podłapałem pracę. Moją wymarzoną, bo byłem dziennikarzem sportowym. Pracowałem w portalach internetowych. Pracowałem w weekendy przede wszystkim, ale zawsze znajdowałem czas, żeby jednak w tym kościele być, co też poczytuję jako łaskę od Boga. Oczywiście w moim życiu na studiach też pojawiały się kobiety, ale znów wróciła myśl o kapłaństwie. Po takim pierwszym zachłyśnięciu Krakowem, który jest prawie 300 km od mojego rodzinnego miasta, po takim poluzowaniu tego łańcucha, jak to się mówi, mniej więcej na trzecim, czwartym roku studiów zacząłem się zastanawiać, czy może to jest to, czy może to jest jednak kapłaństwo. Najpierw myślałem, że to jest taka reakcja obronna, bo mniej więcej na trzecim, czwartym roku wielu studentów doświadcza kryzysów. Tak się zastanawiałem wtedy, czy kapłaństwo nie jest taką trampoliną, na którą chciałbym spaść i się od niej tak bezboleśnie odbić. Dużo wtedy rozmawiałem i z duchownymi, i z klerykami, moimi znajomymi, którzy już obecnie są teraz księżmi. Zawsze ta myśl o kapłaństwie wracała w momencie pracy. W momencie, kiedy robiłem to, co uwielbiałem, to czasami to mi nie dawało spokoju. I zdecydowałem, że ostatni rok studiów poświęcę też na taką swoją formację. Przede wszystkim na formację mojej relacji z Bogiem. Bo nie chciałem iść do seminarium nie mając uporządkowanej relacji z tym, którego chciałbym naśladować. Czy wybrałem dobrze? Na pewno było mi ciężko się wdrożyć w życie seminaryjne. Przez 5 lat żyłem tak, jak ja chciałem, to ja sobie dyktowałem warunki, a tutaj muszę się podporządkować pewnemu regulaminowi. Myślę, że wybrałem dobrze. To się jeszcze okaże, bo nie można powiedzieć, że kto wstępuje do seminarium, to od razu będzie księdzem. Ale na dzień dzisiejszy czuję, że jest to właściwe miejsce. Z prostego względu, bo czuję tam obecność Boga i czuję Jego obecność w moim życiu. I myślę, że to jest najważniejsze.
Drugi etap był etapem odkrywania tożsamości. Wtedy pytaliśmy się na nowo, kim jesteśmy, jak mamy realizować nasze ojcostwo duchowe, co to znaczy być powołanym w archidiecezji lubelskiej, czy księdzem diecezjalnym.
Pierwszy moment to jest moment rozeznania, czyli ten moment, kiedy ktoś, młody chłopak, podejmuje, czy niekoniecznie młody, ale podejmuje decyzję.
Ksiądz Paweł Bartoszewski, prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
To jest jakby kluczowy moment i najważniejszy tak naprawdę, bo wszystko inne, jeżeli to jest podjęte szczerze, autentycznie, w jakiejś współpracy z Panem Bogiem, no to potem wszystko inne jest naturalną konsekwencją tego wyboru tak naprawdę, więc to jest ten kluczowy, najważniejszy moment. Oczywiście są różne inicjatywy, czy różne sposoby dojrzewania, czy odkrywania, czy przekonywania się, że ta droga jest tą drogą właściwą dla mnie. Natomiast potem już ten drugi etap, może najbardziej widoczny, ale tak jak powiedziałem, który jest konsekwencją, no to jest formacja seminaryjna, którą możemy podzielić jakby na 4 punkty, czyli tą formację ludzką, przede wszystkim to, co jest najważniejsze, formację duchową, formację pastoralną, czyli taką, która ma jakby wprowadzić młodego chłopaka w to życie duchowe, kapłaństwo, i intelektualna, czyli rozwój, żeby też wiedział, o czym mówi, krótko mówiąc.
Czas seminarium dzisiaj z perspektywy 6 lat to będę wspominał jako pewnie najlepszy czas w moim życiu.
Ksiądz Łukasz Brus, neopresbiter.
Naprawdę dostałem tutaj wszystko, czego mógłbym oczekiwać. Oczywiście na początku, kiedy przyszedłem taki, nie wiem, uskrzydlony trochę ze swoimi pomysłami, tysiącami pomysłów w głowie, taką energią. I gdzieś tam bardzo szybko sobie właśnie też, ale zostałem jakoś tam, no bo trzeba mieć jakiś kręgosłup, prawda? Trzeba mieć jakieś tam, jakieś taką też miarę, ramy są seminarium, prawda? Że muszę spać o tej porze, że trzeba wstać, że nie mogę pójść na przewybraną tylko o tej godzinie. To było dla mnie właśnie takie najtrudniejsze chyba, żeby gdzieś tam się w te ramy takie zmieścić jakoś tam, bo ja bardzo często sobie lubię jakimiś tam swoimi drogami chodzić gdzieś czasami z boku i to mnie trochę czasami irytowało nawet, pamiętam, ale no z czasem widzę, że to jest jednak rzeczywiście dobry czas tego seminarium i wiele też dobra gdzieś z tego miejsca wyciągam.
Seminarium przeżywa ten wielki jubileusz, 300 lat swego istnienia.
Ksiądz Grzegorz Bogdański, prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
Już było wiele wydarzeń, właśnie począwszy od uroczystych nieszporów, które rozpoczęły ten rok jubileuszowy, poprzez różnego rodzaju spotkania, poprzez konkursy, jakie zorganizowaliśmy dla dzieci, młodzieży, wszystkich szkół naszej archidiecezji, także poprzez modlitwę. I przed nami właśnie ten czas wakacyjny, czas 3 miesięcy, czas ewangelizacji i wszelakich posług miłosierdzia. To nie jest nic nadzwyczajnego dla alumnów, ponieważ wszyscy alumni już na starszych latach mają obowiązek, aby angażować się w różnego rodzaju posługi, aby uczestniczyć w chociażby w oazach, czy w rekolekcjach, czy w wakacyjnych koloniach. I właśnie jest ze strony seminarium zachęta, propozycja, aby w tym roku jubileuszowym było tych posług jeszcze więcej. I są zaproszeni wszyscy alumni już od pierwszego roku, aby podjąć różnego rodzaju formy aktywności na rzecz właśnie drugiego człowieka. Możemy wesprzeć Dziecięcy Szpital Kliniczny, Ośrodek dla Cudzoziemców, Zakład Karny, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Hospicjum i wiele, wiele także innych możemy podjąć aktywności.
Na pewno to jest wyjątkowe. Któż z nas wychowawców kilka lat temu spodziewał się, że będzie pełnić taką rolę właśnie w czasie, kiedy będzie piękny jubileusz, bardzo okrągły, jubileusz niespotykany w skali Lublina, bo żadna placówka edukująca przyszłych absolwentów uniwersytetu nie może powiedzieć, że taki jubileusz w najbliższym okresie nawet będzie jej udziałem. A poza tym, tym dodatkowym elementem, który jeszcze nas mobilizuje, jest ta piękna zbieżność, że jubileusz przypada w roku kanonizacji Jana Pawła II. To znowu jest znak opatrzności, chcemy z tego znaku korzystać. To wszystko włączamy również w przygotowanie duchowe, w sferę modlitwy, dla przykładu obejmując tą modlitwą całą archidiecezję i prosząc wszystkich diecezjan, by się za nas w tym czasie intensywniej modlili, poza prośbami konkretnymi skierowanymi chociażby w stronę wielu zgromadzeń zakonnych, wystartował tak zwany powołaniowy szlak modlitwy. To oczywiście ma w tle prośbę do Pana Boga o nowe i liczne powołania w archidiecezji lubelskiej, ale tym samym każdego dnia jedna z parafii archidiecezji obejmuje nasze seminarium w roku jubileuszowym szczególną modlitwą. My się odwzajemniamy i to tworzy taki krąg modlitewny, za który jesteśmy Panu Bogu i ludziom wdzięczni.
Audycję przygotowało Radio R z Lublina. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.